Witam pana, panie ministrze.
Witam serdecznie.
Sądzi pan, że dojdzie do strajku nauczycieli?
Nie widzę na razie powodu, aby strajkować. Nawet i związki, które wcześniej o strajkach mówiły, teraz mówią o jakichś konsultacjach, a niektóre z nich wręcz stwierdzają, że zgodnie z polskim prawem dziś nie da się strajku rozpocząć. Trzeba tak naprawdę rozpoczynać spór zbiorowy, a spór zbiorowy to najpierw rozmowy, negocjacje, mediacje, a gdzieś dopiero potem jakaś forma protestu, jeżeli w ogóle by do niej doszło, no i jakieś referendum po drodze. Sądzi Także pan... na pewno początek roku będzie spokojny.
A to rozporządzenie, które od 1 września wprowadza nowe płace edukacji narodowej, satysfakcjonuje nauczycieli?
Jest to jeden z elementów, który, jak sądzę, pozwoli nauczycielom zastanowić się, czy w ogóle protest jakikolwiek jest potrzebny. Przypomnę, że od września prawie o kolejne 10% podwyższamy wynagrodzenie. Wraz z tym, które nastąpiło w styczniu, z tą podwyżką 5% daje około 15% w skali roku. To jest największa podwyżka, jaką kiedykolwiek nauczyciele otrzymali w ciągu jednego roku budżetowego. Rozumiem, że część z nich może to nie satysfakcjonować, no ale i możliwości budżetu są ograniczone. Mówimy o tym, że także w kolejnym roku będą podwyżki. Chcemy, aby nauczyciele godnie zarabiali, ale też potrzebujemy spokoju w szkołach. Nauczyciele też powinni docenić to, co się zmienia z korzyścią dla nich.
Wiceszef ZNP powiedział, że ten miliard, który dodatkowo został przeznaczony na edukację, na podwyżki dla nauczycieli, to za mało, nie pokryje wszystkich potrzeb finansowych edukacji, szczególnie jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach.
Trzeba przypomnieć, że część zadań nie jest objęta subwencją, w tym między innymi prowadzenie przedszkoli. To jest zadanie własne samorządu terytorialnego i to samorząd musi w ramach swoich podatków, udziału w podatkach, które otrzymuje, pokryć tego typu zobowiązania. W ogóle oświata w Polsce finansowana jest przynajmniej z trzech źródeł. Jedną z nich jest subwencja oświatowa. Ona pokrywa w większości płace nauczycieli plus do tego dotacje oraz udział właśnie samorządu w podatkach publicznych, w tym takich podatkach jak PIT i CIT, a one w ostatnim czasie bardzo mocno wzrosły, ponieważ mamy do czynienia z rozwojem gospodarczym naszego kraju.
To ile PKB, panie ministrze, przeznaczamy na edukację?
To zależy, jak liczyć. Trudno
najbardziej optymistycznie, najbardziej pesymistycznie.
Ja mogę powiedzieć o subwencji oświatowej, która co roku jest przekazywana. W tym roku jest to łącznie z tym miliardem dodatkowym prawie 47 miliardów złotych. Oprócz tego przeznaczamy dodatkowe pieniądze na subwencjonowanie sześciolatków w przedszkolach. Tu państwo daje pieniądze dodatkowe, chociaż nie jest do tego zobowiązane, bo jak mówiłem, przedszkola są zadaniem własnym samorządu, plus jeszcze do tego dotacja na przedszkolaki, te mniejsze, między 3. a 5. rokiem życia. Łącznie jest to ponad 50 miliardów złotych z samego budżetu państwa, plus do tego programy, które państwo przeznacza na wyposażenie szkół, między innymi aktywna tablica służąca wyposażeniu szkół, czy program posiłek w domu i szkole. To jest taki program kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, który ma pozwolić samorządom na odbudowanie stołówek i jadalni szkolnych, tak aby dzieci mogły jeść dietetyczny, dobrze zbilansowany posiłek w godnych warunkach. Przez jakiś czas nasi poprzednicy z PO-PSL nie zachęcali do tworzenia stołówek, a nawet tworzyli warunki do tego, aby je likwidować i zastępować cateringiem. Według nas jest to złe podejście. Chcemy również wraz z Ministerstwem Zdrowia doprowadzić ponownie do uruchomienia gabinetów pielęgniarek, higienistek oraz stomatologów, tak aby dzieci, których stan zdrowotny zębów nie jest najlepszy, mieli zapewnioną opiekę stomatologiczną i żeby po prostu świecili dobrymi, zdrowymi zębami.
Te obiady na pewno się przydadzą, bo w wielu szkołach, takie informacje do nas spływają, zajęcia będą bardzo długotrwałe. To z racji zbicia tych dwóch roczników po reformie.
To znowu nie do końca prawda, bo z tych informacji, które mamy, wynika, że w większości szkół zajęcia będą odbywały się tak jak dotąd, czyli w podobnych godzinach. W części szkół może rzeczywiście dojść do wydłużenia zajęć do 16, może do 17 godziny po południu, ale to będzie się odbywało raz czy dwa razy w tygodniu dla poszczególnych oddziałów. Te samorządy, które inwestowały w edukację, które przekształciły na przykład gimnazja w szkoły średnie, bez problemu sobie z tym poradzą i nie nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. To jest znowu próba zafałszowania sytuacji, tak jak było chociażby z rekrutacją, kiedy próbowano sugerować, że jakaś grupa uczniów, absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych nie znajdzie swoich miejsc w szkołach średnich. Oczywiście tak się nie stało. Mówiliśmy o tym od samego początku, że tych miejsc jest zdecydowanie więcej.
Ale nie znaleźli miejsca w takiej szkole, którą chcieli wybrać, no bo ona była najbardziej popularna.
Ale każdego roku jest tak, że część uczniów nie dostaje się do tych szkół, które są najbardziej popularne. Tam jest przecież rywalizacja pomiędzy uczniami, którzy mają oceny z egzaminów na świadectwach takie, a nie inne i rywalizują ze swoimi rówieśnikami. Rekrutacja w tym roku odbywała się w dwóch różnych grupach, oddzielnie dla absolwentów szkół podstawowych, oddzielnie dla gimnazjalistów. I co roku jest ta rywalizacja i co roku nie są pewni rodzice i uczniowie, do jakiej szkoły się dostaną. W tym roku więcej uczniów już po pierwszym etapie rekrutacji dostało się do szkół średnich, prawie 90%. W tamtym roku było to około 86%, a więc te wszystkie opowieści, że ta rekrutacja tegoroczna do szkół średnich jakaś była trudniejsza, gorsza, miał nastąpić jakiś armagedon, zupełnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To są zaklęcia opozycji, która próbuje w fałszywym świetle przedstawić sytuację w polskiej oświacie. Podobnie było, gdy wygaszaliśmy gimnazję, tworzyliśmy nową sieć szkół, to znaczy samorządy je tworzyły wraz ze zmianą ustawy z nowej strukturze szkół. Wtedy też podobno miała być tragedia, uczniowie nie mieli wiedzieć, gdzie się uczą, a wszystko skończyło się normalnie, szkoły funkcjonowały. Podobnie było zresztą wtedy, kiedy wprowadziliśmy rodzicom prawo do tego, aby decydowali, czy 6- czy 7-latki pójdą do szkoły. W polskiej oświacie dzieje się wszystko w porządku i ten rok szkolny będzie kolejnym dobrym rokiem.
Taką mamy nadzieję na zakończenie. Jeszcze pytanie o program, szczególnie w liceach, bo wchodzi nowy od 1 września i no, trochę budzi pewne zaniepokojenie. Czy będzie doskonalony, czy będzie zmieniany, tak żeby jak najlepiej wypracować program
nauczania. Na razie nie ma powodu
nauczania.
Do niepokoju. Przypomnę, że zmiana programowa już obowiązuje w szkołach podstawowych. Od września część uczniów, którzy skończyli szkoły podstawowe i trafiła do szkół średnich, rozpoczyna naukę według nowego programu. Ale z ich punktu widzenia, obojętnie, czy to byłby stary program, czy ten nowy, to i tak jest nowy etap edukacji i z ich punktu widzenia jest to po prostu nowy etap szkolny. Ten program, który, podstawy programowe, które przygotowaliśmy dla liceów, różnią się od tego starego, który dotąd obowiązywał, chociażby tym, że cały materiał rozłożony już będzie w liceach na 4 lata, w technikach na 5 lat. Dotąd, przypomnę, liceum było liceum 3-letnim. Teraz będą więc mieli dodatkowy rok na to, aby podobny zakres materiału opanować. Dotąd uczniowie po gimnazjum kończyli tak naprawdę materiał w pierwszej klasie szkoły średniej. Na przykład z historii, której uczyłem przez ponad 20 lat w szkole, uczniowie w pierwszej klasie szkoły średniej uczyli się XX wieku, bo w gimnazjum nie zdążyli opanować całego materiału. Potem zostawało około 1,5 roku na to, aby przygotować się do matury. My teraz przywracamy taki normalny cykl wykładu tego przedmiotu i innych również. Od pierwszej klasy uczniowie więc z historii będą uczyli się najpierw historii starożytnej, średniowiecza i tak dalej, a więc tego normalnego, logicznego ciągu, który powinien obowiązywać. Przywracamy nauczanie przedmiotowe, przeznaczamy na nie więcej godzin. To naszym zdaniem powinno przynieść poprawę jakości nauczania, większą wiedzę i umiejętności uczniów na zakończeniu tego etapu szkoły.
Kończymy naszą rozmowę, bo za godzinę, niecałą godzinę, przywita pan uczniów w Wysokim Mazowieckim.
Tak, rozpoczyna się rok szkolny. Wybrałem szkołę w powiecie, w którym było spokojnie, nie było żadnego strajku. To jeden z nielicznych powiatów, gdzie taka sytuacja była, gdzie nauczyciele z ich punktu widzenia postawili wyżej dobro uczniów, a nie tylko i wyłącznie swoje aspiracje finansowe. To jest także szkoła branżowa, szkoła zawodowa. Chcemy podkreślać, że te szkoły są bardzo ważne. Przedsiębiorcy potrzebują dobrze wykształconych fachowców. Szkoły średnie takim dają, a jednocześnie umożliwiają potem ewentualnie, jeżeli ktoś będzie sobie tego życzył, także kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Życzę oczywiście wszystkim dobrego nowego roku szkolnego.